Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Moim gościem jest dr Dawid Frąckowiak z Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cześć.
Cześć, dzień dobry wszystkim.
Skupmy się na początku na miejscu, w którym jesteśmy. Czym jest Centrum Zaawansowanych Technologii oraz jaki rodzaj badań tutaj prowadzicie?
Samo centrum powstało z inicjatywy profesora Bogdana Marcińca, notabene mojego mentora i promotora pracy doktorskiej. I podstawowym założeniem Centrum Zaawansowanych Technologii było połączenie wielu dziedzin nauki ze sobą, czyli na przykład chemii, fizyki, biologii, biotechnologii i szczególnie podkreślenie zazębiania się tych dziedzin ze sobą. Bo w dzisiejszych czasach bardzo ciężko już uprawiać naukę w ten sposób, że na przykład, robimy tylko reakcje chemiczne i koniec. Teraz szczególnie istotne są zastosowania, a tutaj już muszą wchodzić w grę inne obszary naukowe, takie właśnie jak wspomniana fizyka, jak elektronika i inne nowoczesne technologie.
Jest to bardzo ciekawy trend, który obserwujemy we współczesnej nauce, właśnie ta multidyscyplinarność. Ale skupmy się na razie na obszarze, którym ty się zajmujesz. Jaki rodzaj badań prowadzicie w zespole?
Obecnie dopiero trochę się to rozwija, bo oczywiście tutaj należy jeszcze wyraźnie podkreślić, że wciąż mamy działalność naukową, która polega na działaniu w takim jednym obszarze, czyli ważna jest na przykład synteza chemiczna, a potem, dajmy na to, ktoś zajmuje się tymi związkami chemicznymi, na przykład używając ich w jakichś tworzywach sztucznych, albo być może w jakichś zaawansowanych innych technologiach. Natomiast u nas przede wszystkim kładziemy nacisk na to, żeby czynić syntezy chemiczne bardziej przyjazne środowisku. Nie ma nic gorszego we współczesnym świecie jak dużo odpadów, dużo niebezpiecznych substancji, które szczególnie przyczyniają się do niszczenia środowiska. I tutaj jakby jest w tym nasza rola. Pracujemy w ośrodku, który zapewnia narzędzia oraz technologie pozwalające na przeprowadzanie takich badań.
Jaki jest wasz pomysł na stworzenie bardziej ekologicznych, bardziej zielonych rozwiązań? Jaka idea stoi za waszymi badaniami?
Przeciętnemu Kowalskiemu, tak w cudzysłowie, chemia kojarzy się z kolbkami, z rozpuszczalnikami, coś bulgocze, wydzielają się jakieś opary. I jest to taki obraz chemii, który funkcjonuje od bardzo dawna, jeszcze powiedzmy od czasów alchemicznych. Problemem w takich syntezach jest to, że używamy dużo rozpuszczalników czy substancji, których potem musimy się pozbyć, ale nie są częścią produktu. No i naszym pomysłem jest wykorzystanie tak zwanej mechanochemii. Mechanochemia, czyli reakcje chemiczne, które wytwarzane są poprzez bezpośrednie działanie energii mechanicznej. Mówiąc wprost, jeżeli przyłożymy w cząsteczki jakąś siłą, na przykład może to być ucieranie proszku w moździerzu, to jesteśmy w stanie wywołać transformację chemiczną. I zazwyczaj nie potrzebujemy do tego rozpuszczalników, a jeżeli jeszcze dobierzemy odpowiednie substraty, może się zdarzyć, to jest układ idealny, kiedy coś ze sobą poucieramy i powstanie nam od razu gotowy produkt, który możemy dosłownie wysypać z naczynia i użyć dalej, przetworzyć, nie generując w ten sposób odpadów.
Brzmi to jak bardzo przystępna metoda prowadzenia reakcji chemicznych, ale w reakcjach klasycznych, w szkle, można czasem zaobserwować zmianę koloru albo że wydziela się jakiś gaz. Czy w przypadku reakcji, o których opowiadasz, reakcji mechanochemicznych, również jesteśmy w stanie zaobserwować zmianę koloru na przykład? I jaka technologia stoi za tym, jak taki proces przebiega?
W niektórych przypadkach tak. Zdarza się, że po takim krótkim ucieraniu może na przykład zmienić się kolor z białego na pomarańczowy albo na czerwony. Także są przypadki reakcji, gdzie ta zmiana jest rzeczywiście widoczna. Natomiast w praktyce takie ręczne ucieranie w moździerzu, naprawdę bardzo tradycyjne, jest niepraktyczne. No i też nie daje powtarzalnych rezultatów. Wobec czego tutaj posługujemy się technologią. Używamy tak zwanych młynów kulowych. Mówiąc w dużym skrócie, są to takie miksery w pewnym sensie. Mamy metalowe naczynia, do których wrzucamy kulki o różnych rozmiarach i następnie dodajemy proszki. I poprzez takie intensywne mieszanie te kulki w środku rozcierają proszki o ścianki naczynia. Jest to wydajne, szybkie i w ten sposób zapewnia możliwość szybkiego wytwarzania pożądanych produktów.
Brzmi to jak świetna alternatywa dla szerokiej gamy reakcji chemicznych, które klasycznie prowadzimy przy użyciu dużej ilości rozpuszczalników, ale czy produkty reakcji mechanochemicznych są porównywalne do efektów klasycznych reakcji. Oczywiście w kontekście reakcji, które możemy przeprowadzać zarówno pod kątem mechanochemicznym, jak i klasycznym, bo właśnie jak wspomniałeś, nie wszystkie reakcje da się tak przeprowadzić, zgadza się?
Zgadza się, to prawda. Natomiast właśnie, czasami gdy prowadzę jakiś wykład na temat mechanochemii, to mogę usłyszeć w komentarzach, że okej, no to mechanochemia w takim razie może być panaceum na wszystko, tak? Czyli, że jeżeli coś jest niedogodne w przypadku tradycyjnych syntez w rozpuszczalnikach, no to mechanochemia może być perfekcyjnym środkiem zastępczym. No właśnie, nie do końca. No, pierwsza sprawa polega na tym, że no, mechanochemicznie nie da rady przeprowadzić reakcji niemożliwych z punktu widzenia chemii, czyli to musi mieć ręce i nogi, tak? Na przykład termodynamiczne rzeczy, nie wnikając w szczegóły. A druga sprawa, no właśnie, w każdym przypadku działanie energii mechanicznej powoduje utworzenie produktów. I tutaj nie ma takiej wyraźnej przewagi w tym przypadku.
A jak z perspektywy praktycznego zastosowania mechanochemii, na przykład w przemyśle, czy są już reakcje, które zostały wdrożone albo które zdaje się, że będą w jakiejś bliskiej perspektywie już zaimplementowane?
Ujmę to tak, bo zazwyczaj gdy rozmawia się o nauce, to czasami kreśli się wizję jakichś, wiesz, oddalonych od siebie związków chemicznych, czegoś, co tak ciężko namacalnie schwycić. Zatem podam przykład. Opracowano technologię, co prawda w małej skali, ale wytwarzania leków, na przykład przeciwbakteryjnych czy przeciwcukrzycowych, które rzeczywiście mechanochemia pozwala otrzymać dużo taniej przede wszystkim, bo pieniądz jest istotny, oraz dużo wydajniej, z minimalną ilością odpadów. I to jest bardzo ważne, czyli czy synteza jest ekonomicznie uzasadniona oraz czy generuje znaczne ilości produktów ubocznych. To jest jedna sprawa. Reakcje mechanochemiczne właśnie przez to, że w większości przypadków nie potrzeba używać rozpuszczalnika, bardzo łatwo się skaluje. I z moich doświadczeń wynika, że size is the limit, dosłownie, czyli jeżeli mamy naczynie odpowiedniej objętości, to będziemy w stanie do tej objętości skalować. Oczywiście nie w każdym przypadku, ale chociażby w badaniach, które prowadziliśmy u nas w grupie badawczej, było to możliwe. I jakby jesteśmy przekonani, że gdybyśmy mieli tylko większą objętość naczynia, dałoby radę to rozszerzyć do większej skali. Co może być problemem, pytałeś tutaj bardziej też o technologię, że większość aparatury, którą używamy do tych reakcji chemicznych, ona nie jest przeznaczona do syntez chemicznych. To są urządzenia, które służą do rozdrabniania, na przykład skał, paszy, być może próbek do jakichś analiz, na przykład kryminalistycznych, ale to nie są typowe reaktory chemiczne. A zatem, gdybyśmy mówili o takim wdrożeniu już praktycznym, zwłaszcza w większej skali, no może nie wielotonażowej, ale powiedzmy takiej skali, jak to się określa, fine chemicals, czyli na przykład, nie wiem, dziesiątki kilogramów, to wymagałoby stworzenia urządzeń, które są przeznaczone tylko i wyłącznie do syntez chemicznych. No, jako przykład mogę podać sytuację, no nie wiem, młyny kulowe, o których mówiliśmy wcześniej, są na przykład w rozmiarach wagonów kolejowych, ale służą do mielenia skał czy paszy. Nie są przystosowane do prowadzenia procesów chemicznych.
Czyli nie ma jeszcze rozwiązań takich komercyjnych, wykorzystujących mechanochemię jako alternatywę dla klasycznych rozpuszczalnikowych reakcji, jak rozumiem.
Dokładnie tak. Chociaż tutaj mogę dorzucić jako ciekawostkę, bo jedna sprawa, że wykorzystanie mechanochemii tutaj, tudzież technologii jako środka do efektywnego i ekologicznego produkowania chemikaliów, a z drugiej strony mamy kwestię wykorzystania zjawisk mechanochemicznych w produktach życia codziennego. Bardzo ciekawy przykład to w latach 80. pojawiły się polaroidy, czyli aparaty, które pozwalały na natychmiastowe wywołanie zdjęcia. Procesy zachodzące w trakcie wywoływania były de facto procesami mechanochemicznymi. Także czasami okazuje się, że coś już gdzieś mieliśmy przed nosem, ale jeszcze niekoniecznie wykorzystywane tak, żeby uwolnić tego całkowity potencjał.
To naprawdę fascynujące, jak blisko siebie mamy naprawdę złożone rozwiązania, bo akurat sama budowa takiego materiału światłoczułego do polaroidów to jest coś bardzo złożonego i dla mnie jest to fascynujące, jak bardzo złożone układy potrafimy projektować, jak potrafiliśmy je projektować nawet kilkadziesiąt lat temu. Ale wracając do tematu mechanochemii. Wspomniałeś już, że nie jest to cudowne panaceum na wszelkie problemy trapiące syntezę organiczną, ale czy uważasz, że mechanochemia, reakcje mechanochemiczne mają szansę wejść do takiego naukowego mainstreamu, że staną się czymś powszechnym?
Osobiście uważam, że tak. Nie będzie to proces łatwy, ale potencjał jest jak najbardziej, jest ogromny. Zwłaszcza, że rzeczywiście, czy w literaturze, czy w patentach można znaleźć przykłady procesów, gdzie, tak jak powiedziałem wcześniej, wrzucamy do naczynia reakcyjnego na przykład dwa proszki, mielimy je i po reakcji wysypujemy gotowy produkt. To jest możliwe. U nas w zespole badawczym opracowaliśmy przykład takiego zastosowania i rzeczywiście to tak działa. Natomiast tutaj też podkreślę jedną rzecz. Mianowicie bardzo ciężko jest, zwłaszcza kiedy mamy już opracowane jakieś technologie, niezależnie od tego, czy one są perfekcyjne, czy nie, takiemu koncernowi, czy takiemu przedsiębiorstwu przeskoczyć się na coś nowego, innowacyjnego. Zwłaszcza kiedy nie jest jeszcze tak dokładnie zbadane. Bo trzeba też zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie nie jesteśmy w stanie kompletnie zrezygnować z syntezy ze spuszczalnikami, czy ze spuszczalników w ogóle. No bo na przykład, nawet jeżeli zrobimy syntezę, gdzie mamy tylko proszki, potem na przykład naczynie trzeba umyć. A czasami się zdarza, że możemy przeprowadzić syntezę, która jest w ciele stałym, ale trzeba produkt oczyścić i wtedy znów potrzebujemy spuszczalników. Także bardziej chodzi o szukanie tego złotego środka, w miarę możliwości łączyć nowoczesną technologię, tutaj jaką jest mechanochemia, z innymi technologiami, żeby uzyskać coś, co jest najbardziej optymalne.
I myślę, że to jest bardzo ciekawa myśl, to poszukiwanie złotego środka, to czerpanie inspiracji z różnych dziedzin nauki i niejako łączy się to z tematyką, o której zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli mam tutaj na myśli naukową multidyscyplinarność, bo poszukiwanie najlepszego rozwiązania, szczególnie w kontekście rozwiązań komercyjnych, gdzie najlepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie najbardziej ekonomicznie uzasadnione, jest czymś szczególnie istotnym. I właśnie syntezy mechanochemiczne mogą być takim narzędziem w poszukiwaniu tych najlepszych rozwiązań. Zgadza się?
Zgadza się, dokładnie. Zwłaszcza, że pamiętajmy też, zwłaszcza w przypadku mechanochemii, że wspominając o tej multidyscyplinarności, także mamy tutaj często do czynienia z pomieszaniem procesów chemicznych i fizycznych, a zatem mamy pole do popisu również dla fizyków. Trzeba pomyśleć o nowych urządzeniach, zwłaszcza jeżeli mamy na myśli skalowanie, czyli potrzebujemy inżynierów. No oczywiście specjalne jakieś systemy kontroli czy programowania takich syntez, a zatem już nam buduje się tutaj całkiem spory potencjał do pomieszania ze sobą tych różnych dziedzin, żeby osiągnąć te optymalne rezultaty.
A teraz chciałem zapytać o twoją prywatną opinię. Jak myślisz, jaki będzie pierwszy obszar, w którym mechanochemia na stałe się zadomowi? Czy będzie to bardziej wspomniana już farmacja, czy może przemysł nowoczesnych technologii, czy może zupełnie inna branża?
Wydaje mi się, że to będzie właśnie wspomniana przez ciebie farmacja, bo możemy mieć tutaj dwie możliwości. Albo będzie to synteza istotnych leków, czyli czysta synteza chemiczna. Związek A plus związek B daje związek C, ale też może to być druga opcja, czyli synteza pewnych formulacji leków. Na przykład możemy mieć sytuację, że jakiś lek nie jest rozpuszczalny w wodzie albo jest słabo przyswajany przez organizm. Więc jak my na przykład weźmiemy lek A i pomielimy go z substancją B, to nie utworzy się nowy związek chemiczny, ale coś w rodzaju takiej pary. No i teraz ta para będzie działała jako nowa formulacja. I już doskonale wiadomo, że na przykład samo ucieranie w moździerzu albo w mnie kulowym powoduje bardzo łatwe wytwarzanie takich par. W związku z czym mamy tutaj już dwa takie pola do rozwoju. Stąd też uważam osobiście, że farmacja będzie tym prawdopodobnie pierwotnym polem, gdzie to się rozwinie.
A jakie mamy przeszkody w zastosowaniu, z realnym zastosowaniu mechanochemii, na przykład tej farmacji? Ja myślę, że to jest dobry punkt zaczepienia, bo przemysł farmaceutyczny jest bardzo ściśle regulowany, zarówno pod kątem czysto technologicznym, jak i pod kątem czystości finalnych związków. I chciałem się zapytać, jak tutaj spisuje się właśnie mechanochemia? Czy kontrola parametrów takiego procesu jest na tyle możliwa, żeby móc produkować tak bardzo regulowane prawnie związki?
W przypadku mechanochemii taka kontrola warunków jest troszeczkę mniej intuicyjna, bo na przykład jeżeli gotujemy wodę, to jeżeli nie chcemy, żeby gotowała się za szybko, no to możemy na przykład zmniejszyć temperaturę, albo możemy na przykład dolać nieco więcej chłodnej wody, żeby to się troszeczkę wyziębiło. Czyli ta kontrola reakcji chemicznych w rozpuszczalnikach jest bardziej intuicyjna. Natomiast w przypadku reakcji mechanochemicznych troszeczkę mniej, bo na przykład musimy wiedzieć, jaki jest materiał, którego używamy do mielenia, tak? Czy jest to na przykład stal niedrzewna, czy może jakiś inny materiał, z czego wykonane są naczynia, jaki jest czas prowadzenia reakcji, jak intensywnie mają te naczynia oscylować, tak? Czyli jak intensywnie muszą pracować. Jest to dużo mniej jasne i do tej pory wciąż opracowuje się różnego rodzaju algorytmy oraz metody, które pozwalają, żeby w pewnym sensie przewidzieć, jak do tego podejść. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, jak jesteśmy przy farmacji, to niestety zazwyczaj najczęściej stosuje się naczynia wykonane ze stali niedzewnej. Tak samo też z kulami mielącymi, które ugniatają materiał. No i niestety one się w nieznacznym stopniu ścierają. O ile to niespecjalnie musi przeszkadzać w przypadku reakcji chemicznych, gdzie mamy związki przeznaczone dalej do tworzyw czy do dalszej obróbki, to w farmacji już tak. Wobec czego trzeba próbować opracować technologię, gdzie to ścieranie się, czy też jakby w cudzysłów niszczenie naczyń jest zmniejszone. Oczywiście zawsze jak prowadzone są badania nad lekami, to jest świetne oddane w publikacjach, to mierzona jest zawartość metali, najczęściej żelaza, które pozostaje po starciu. Tutaj rozwiązanie problemu wydaje się być wykorzystanie tak zwanych młynów rezonansowych, gdzie odbywa się to za pomocą, w dużym przybliżeniu, takich specjalnych fal akustycznych i tam nie ma takiego fizycznego mielenia. I w zeszłym roku ukazała się publikacja na ten temat i jest to możliwe i można tak syntezować związki chemiczne. W związku z czym znów farmacja zyskuje, ponieważ dostajemy przykład reakcji, gdzie nie dostają się żadne metale czy zanieczyszczenia do takich proszków.
Niemniej jednak w czasie studiów chemicznych, na przykład ja, nie spotkałem się ani razu z metodami mechanochemicznymi. Powiedz nam, czy jest to bardziej egzotyka naukowa, czy jednak widać na przestrzeni ostatnich lat, że chociażby nauczanie o takich niekonwencjonalnych, można powiedzieć nawet egzotycznych metodach chemicznych, czy jest to coraz bardziej popularne?
Powiem tak, wydaje mi się, że w Polsce niekoniecznie. Ja sam, gdy studiowałem, a to było już jakieś 20 lat temu, to znalazłem w jednym z podręczników zatem jedną wzmiankę, to była taka preparatyka organiczna, no i tam było wspomniane o ucieraniu w moździerzu, ale wydawało mi się to takie egzotyczne, na zasadzie okej, fajnie, można sobie to coś poucierać i tyle. Nie wiedziałem kompletnie, że można to wykorzystać systematycznie w praktyce. Wydaje mi się, że w Polsce, mimo że mamy kilka grup, które rzeczywiście zaczęły rozwijać mechanochemię dosyć intensywnie, to nadal ta świadomość tych procesów jest dosyć niewielka i ich obecność w podręcznikach akademickich zwłaszcza powinna wzrosnąć. Na obecną chwilę według mnie jest niewystarczająca.
A jakie problemy jeszcze ma współczesna chemia, współczesna nauka przed swoim rozwojem? Bo jak wspomniałeś, jest to już wykorzystanie dosyć egzotycznej dziedziny, jaką jest mechanochemia, w celu tak naprawdę zmiany takiego przyjętego paradygmatu chemicznego. Czyli przechodzimy z klasycznych reakcji na ich ekologiczniejsze, zielone odpowiedniki. Ale czy wdrożenie takich technologii jest równie przystępne jak prowadzenie reakcji w młynach kulowych? Czyli czy łatwo jest taką reakcję skomercjalizować? Już wspomniałeś o problemach, jakie stoją za na przykład doborem sprzętu, jakie stoją za dostosowaniem takiej reakcji do istniejącego procesu. Ale czy współczesna nauka ma dogodne pole do tego, żeby się rozwijać w jakichś kierunkach, na przykład właśnie bardziej ekologicznych?
Uważam, że tak. Według mnie problemem jest jedna kwestia. Można byłoby mnie posądzać w potencjalnej opinii o stronniczość, tak? Czyli uprawiam mechanochemię, no i mógłbym powiedzieć, że no według mnie to jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście, że nie jest ono uniwersalne. Wydaje mi się, że problemy są dwa. Pierwszy problem to jest jakby takie mentalne podejście. Na zasadzie łączmy te wszystkie nowoczesne tak zwane zielone techniki, czyli mógłbym wymienić reakcje prowadzone pod wpływem promieniowania mikrofalowego, wspomniana mechanochemia, reakcje na przykład w cieczach jonowych albo nadkrytycznym dwutlenku węgla. Należałoby na samym poziomie takiej koncepcji myśleć o tym, jak te techniki ze sobą łączyć, ponieważ żadna z tych technik z osobna nie jest perfekcyjna. Może być perfekcyjna dla konkretnego zastosowania. Zdarzają się takie przypadki, że akurat idealnie wszystko pasuje tylko do tej technologii. Natomiast ogólnie nie ma takiego systematycznego złotego środka. I myślę, że należy o tym myśleć w ten sposób. Druga sprawa to jest, jeżeli już mamy koncepcję i mamy pewne idee, to pojawia się problem kwestii technologicznej. Czy można ze sobą połączyć na przykład reakcję mechanochemiczną z mikrofalową? Trzeba byłoby wymyślić nowy rodzaj urządzenia, które będzie w stanie robić jedno i drugie. No tu mogę podać jako przykład, pojawiają się na przykład młyny kulowe, gdzie można jednocześnie przy mieleniu coś oziębiać albo grzać. No i to już jest oczywiście jakiś krok do przodu. Jest możliwość na przykład, żeby w czasie mielenia robić reakcje fotochemiczne, czyli opleść naczynie diodami LED, no i świecić. I ciągle to są takie custom-made rzeczy, czyli bardzo często robione indywidualnie przez jakieś zespoły. Natomiast właśnie na tym poziomie technologicznym, czyli wyzwanie dla inżynierów, technologów, jest rozmowa na temat pewnych idei łączenia ze sobą tych technik i wprowadzania tego w życie. Wydaje mi się, że to byłoby takie clue programu.
Czyli tutaj nieoceniona byłaby również dyskusja naukowa na temat tego, jakie kierunki trzeba byłoby podjąć w celu wdrożenia nowych technologii, jakie mamy trudności oraz jakie mamy możliwości, które wystarczy bardzo często tylko rozwijać, jak rozumiem.
Dokładnie tak. Należy wystrzegać się takiego silnego faworyzowania jakiejś własnej, jedynej słusznej filozofii podejścia do tak zwanej zielonej chemii, tak? Czyli no, nie wyobrażam sobie, żeby sam jako i fan, i jako również już, wydaje mi się, wschodzący dopiero, tak rozwijający się naukowiec w kwestii mechanochemii, nie byłbym w stanie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest na przykład jedyne słuszne rozwiązanie, bo ja tak uważam i to jest w ogóle mega fajne. Nie, należy mieć mimo wszystko to takie ogólne spektrum, żeby być otwartym na dyskusję, czyli żeby, gdy pojawi się na przykład możliwość opracowania z jakimś naukowcem połączenia jednego urządzenia z drugim, czy jednej technologii z drugą, jak najbardziej należy być otwartym w tej kwestii. Także to bym adwokował, mówiąc tak mądrze, czyli wymieniajmy pomysły z różnych dziedzin, bo jest mnóstwo metod tak zwanej zielonej chemii i wtedy będzie można dużo łatwiej opracowywać nowoczesne technologie.
I to jest świetna myśl. Myślę, że taka kreatywność naukowa to jest również to, co jest bardzo istotne na etapie rozwoju naukowego. Szczególnie dla studentów, dla młodych naukowców, którzy swoją kreatywność mogą wykorzystać do tego, żeby opracowywać nowe rozwiązania, szukać rozwiązań na istniejące problemy, bo bardzo często mogą one być zaskakująco blisko. I jaką myśl chciałbyś zostawić studentom, którzy dopiero rozpoczynają swoją naukową przygodę, albo właśnie osobom, które zastanawiają się nad wyborem swojej drogi zawodowej lub naukowej?
Zaczęliśmy od tego, że pracuję w Centrum Zaawansowanych Technologii, czyli jest to ośrodek, gdzie łączymy wiele różnych dziedzin naukowych. I historia pokazała, że to się sprawdza. Chociażby klasyczny przykład laboratoriów Bella w Stanach Zjednoczonych, gdzie na przykład odkryto tranzystor. Wrzuca się ludzi z różnych dziedzin tak, żeby, nie wiem, mijali się na korytarzach, żeby jedli ze sobą fizycy z chemikami, technolodzy z takimi twardymi naukowcami z akademii, tak, czyli profesorami, etc. I w ten sposób tworzą się w takim tyglu super pomysły. Dlatego wydaje mi się, i tutaj, okej, drobna reklama, tak, Centrum Zaawansowanych Technologii, wydaje mi się, że fajnie jest, żeby studenci w takich centrach się pojawiali, ponieważ mają jeszcze większą szansę na spotykaniu naukowców z różnych bajek. I wszyscy wiemy, tak, byłeś studentem, ja też byłem studentem, że czasami nie jesteśmy do końca w stanie stwierdzić, co chcemy wybrać i gdzieś tam próbujemy eksperymentować, a może ta dziedzina. Gdybyśmy my się zetknęli z kilkoma z tych dziedzin naraz, to dużo łatwiej byłoby nam ostatecznie się tak zidentyfikować. Dlatego moja rada jest taka, w miarę możliwości myśleć interdyscyplinarnie i nie obawiać się, że na przykład o rany, tutaj to łączy biologię i chemię, a ja na przykład umiem tylko chemię. Nie, otworzyć trochę ten umysł, ponieważ w dzisiejszych czasach nowo wschodzące pokolenie naukowców musi zmieniać mentalność właśnie na taką łączącą te różne aspekty. A zatem przychodzić do jednostek, które łączą wiele aspektów naukowych, nie bać się przekraczania pewnych barier i broń Boże nie dać się osadzić w jakiejś takiej, nie wiem, w jednej konkretnej działce. Trzeba myśleć tak całościowo. To bym radził młodym studentom.
No i to przekraczanie barier również w nauce jest, myślę, kluczowe. Dawid, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Fajnie było się zobaczyć i z przyjemnością jeszcze chętnie coś kiedyś o czymś opowiem.
Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz na antenie akademickiego Radia Luz. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia i w badaniach, i we wszystkich innych aktywnościach, bo tutaj też mogę zrobić małą reklamę. Dawid bardzo sprawnie pracuje jako popularyzator nauki, więc myślę, że jeszcze na antenie spotkamy się nie raz. Dziękuję jeszcze raz.
Pięknie dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
Akademickie Radio Luz.